ktoś ma jakieś pytania lub przemyślenia po wczorajszej komisji tej oświatowej, to wtedy jeszcze zada dodatkowe pytania. Mamy do zaopiniowania tam 5 projektów uchwał i to jest 2. Natomiast myśmy nie mieli w planie, bo to zawsze Rada zatwierdza tam na cały rok i tak dalej, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy w planie omówienia sytuacji w naszym powiatowym zespole opieki zdrowotnej, ale tam jest tak dynamiczna sytuacja z tygodnia na tydzień, że po prostu to, o coś my walczyli, prosili i parę jeszcze tam innych można było określić zrobić, to w tej chwili szpital, można powiedzieć, wraca w tym stanie do czeladzi, w którym kiedyś był. Poza praktycznie 2 oddziałami, ale to ja już kiedyś powiedziałem, że one ze względu na XXI wiek w naszym przypadku nie zdałyby dalej egzaminu, ze względu na niemożliwość zakupu takiej aparatury. Mówimy o oddziale okulistycznym, jak również mówiliśmy o oddziale zakaźnym, gdzie powstały centra. Proszę Państwa, w tej chwili zacznę od początku. Mianowicie serdecznie witam Panią Burmistrz.
Witam.
Z osobami towarzyszącymi. Witam Pana doktora Wojciecha Mizerę, dyrektora naszego szpitala. Witam wszystkie koleżanki i kolegi. Witam Panią, która Pani reprezentuje MOPS-u, ile dobrze pamiętam, a już to żeśmy się poruszyli. Proszę Państwa, i zrobimy to w ten sposób. Pierwsze, to poprosimy Pana doktora, to będzie trzyma, bo ma tam jeszcze 1000 różnych takich tych, o taką... O, ale już na receptę raz te pigułki. Pan się tam zaś o tych pigułkach nie wyraża za bardzo. I będę prosił, żeby Państwo mieli jakieś pytania. Jeżeli nie będzie, to przejdziemy dalej. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, że z naszych kolegów, pan Ireneusz Gawroński, który przez 7 kadencji chyba reprezentował, nazwijmy, suwerena naszego miasta, czyli mieszkańców tej radzie i no, jednocześnie zmarł. Ja proponuję i proszę o uczczenie chwilą ciszy i o powstanie. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa, zaczynamy. Serdecznie proszę Pana doktora, by łaskawy przedstawił, jak to powiedział Pan Dyrektor Kazimierz Jarosz w pigułce. Tak, żebyśmy wszyscy byli zorientowani, jak dynamiczna jest sytuacja z tygodnia na tydzień w naszym szpitalu. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry kierunek. Sam spędziłem praktycznie tam 50 lat, 40, w związku z tym jest taki duży wyrok, plus minus około. I dalej będę o ten szpital walczył, mając Państwa jako sojuszników, Wysoką Radę, szczególnych burmistrzów, przewodniczących itd. itd. Bardzo proszę Państwa.
Dziękuję. Witam Państwa. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za zaproszenie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Jednocześnie chciałem przeprosić w imieniu Pana Dyrektora Kowacza, że nie jest na tym spotkaniu. Delegował mnie jako swojego zastępcę. W tej chwili też uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji Zdrowia połączonej z wizytacją szpitala w Będzinie. Proszę Państwa, tak jak Pan Przewodniczący przewodniczący był łaskaw na wstępie powiedzieć. Wydaje się, że wreszcie po 12 latach od momentu, kiedy zapadła decyzja o połączeniu szpitali, wreszcie, co też sobie trzeba jasno powiedzieć, dramatyczna sytuacja finansowa naszych obu placówek spowodowała, umożliwiła odważniejsze decyzje polityczne, które wydają się dla osób zajmujących się zarządzaniem służby zdrowia były oczywiste od samego początku, kiedy ta decyzja o połączeniu szpitali zapadła. Miało być to działanie racjonalne, również podporządkowane ekonomicznym uwarunkowaniom, a sprowadzać się miało do tego, że szpital w Czeladzi miał być szpitalem centralnym, działającym jako szpital ostry, natomiast szpital w Będzinie miał poszukiwać swojej roli takiej komplementarnej, uzupełniającej. 12 lat trwały te, no, można powiedzieć, takie przeciągania między samorządami, pewne ambicjonalne również aspekty polityczne, społeczne, to wszystko wchodziło, zanim decyzją zarządu obecnego, zarządu powiatu, potwierdzonego uchwałami Rady Powiatu, został wprowadzony i jest wprowadzony program restrukturyzacji. On opiera się generalnie rzecz biorąc na założeniu, że szpital w Czeladzi z racji swoich i walorów takich obiektywnych, budowlanych, architektonicznych będzie pełnił funkcję szpitala centralnego w tym powiecie, pracującym w trybie 24-godzinnym. I tu będzie skupiona główna diagnostyka, natomiast szpital w Będzinie po pewnych zmianach restrukturyzacyjnych przejmie rolę tak zwanego szpitala planowego, czyli takiego działającego nie w systemie ostrodyżurowym, my tak nazywamy troszkę potocznie, że jest to szpital zamykany o godzinie 15, no bo to na tym mniej więcej ma polegać. Tak więc szpital w Będzinie, zacznę może od tego, bo to też są dosyć istotne sprawy, jest to taka nasza placówka wielopawilonowa, co grozi, co też powoduje dodatkowe koszty, zgrupowana w trzech budynkach. Budynek, który zajmuje dyrekcja i przyrodnie specjalistyczne od ulicy Małachowskiego. W głębi tego placu jest osobny pawilon ginekologiczno-położniczy i jest taki blokowy pawilon główny, gdzie mieszczą się oddziały obecnie wewnętrzne i oddział chirurgii. W tej chwili planujemy, że oddziały wewnętrzne, oddział chirurgii, oddział ginekologiczno-położniczy zostaną z tamtych lokalizacji przemieszczone do szpitala w Czeladzi. Zwolnimy budynek po przychodniach, które przejdą do budynku głównego. Zwolnimy również cały pawilon ginekologiczno-położniczy. Tym samym w gestii i wykorzystywany do działalności leczniczej będzie tylko ten budynek główny. W nim umieszczone zostaną przychodnie specjalistyczne, zaplecze diagnostyczne, które chcemy dla mieszkańców Będzina pozostawić. Będzie tam oddział, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, oddział opieki paliatywnej, który wraca ponownie w struktury będzińskie i oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. To są te oddziały, które mogą pracować w tym trybie tak zwanym planowym. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, myśmy przez zarząd zostali upoważnieni do prowadzenia i do skonstruowania całego takiego planu restrukturyzacji, który oczywiście będzie nas kosztował, bo musimy coś włożyć, żeby żeby uzyskać jakiś efekt. Jak Państwo wiecie, borykaliśmy się i borykamy się cały czas z problemami finansowymi. Nasz szpital przynosi z bieżącej działalności około 500 tysięcy złotych strat miesięcznie. Nasze działania zakładają, że te wszystkie plany, które żeśmy skonstruowali, pozwolą na zbilansowanie się tego naszego szpitala. W tej chwili, w związku z tym, że starostwo nie dysponuje zasobami, które mogłyby nas wesprzeć, byliśmy za aprobatą Rady Powiatu i Zarządu Powiatu upoważnieni do podjęcia starań o uzyskanie wielomilionowego kredytu, który byłby z jednej strony taką rękojmią na to, że odzyskalibyśmy płynność finansową, że przestalibyśmy opłacać komorników i te wszystkie koszty naszego zadłużenia, a poniekąd również i z tego kredytu moglibyśmy w części sfinansować zadania, które wiążą się z tą restrukturyzacją. Taki kredyt, taki przetarg został ogłoszony. Zainteresowanie ze strony banków było żadne, praktycznie rzecz biorąc. Tak jak Państwo sobie zdajecie sprawę, żaden bank, mając do czynienia z instytucją, która ma ujemne kapitał, w swoich standardach nie pozwala na podejmowanie zadania negocjacji. Praktycznie rzecz biorąc, byliśmy skazani na dotychczasowego naszego wymuszonego partnera, to znaczy jest to spółka Magellan. Proszę Państwa, jest to taka instytucja finansowa, która zajmuje się skupowaniem zadłużeń dla zdrowia. Zdrowia. Jak Państwo wiecie, bo czasami też takie wątpliwości padają, to nie jest nasz wybór, to nie jest nasza wola, to ta instytucja się ujawnia jako ta, która skupiła nasze długi i my jesteśmy niejako zmuszeni do współpracy z nimi. Ale trzeba powiedzieć, że ta współpraca się nie układa tak jednostronnie. No, to nie jest jakaś krwiożercza spółka, która chce wyssać z nas wszystkie zasoby. Tym niemniej ten kredyt, o którym się starali, w wysokości 30 milionów, mógłby być udzielony na zasadach takich, że sama obsługa tego kredytu kosztuje nas 10 milionów, czyli de facto będzie nas to kosztowało 40 milionów. Co też powiedziałbym, nie jest jakąś kwotą generalnie w relacjach bankowych, oczywiście przerażającą, ale powiem, że szpital w Grudziądzu, który do niedawna jako perełka błyszczał na arenie krajowej, że wspaniale jest zarządzany, wspaniałe tam są świadczenia, warunki pracy, powstały tarapaty, że musieli zaciągnąć kredyt na wysokości 147 milionów i on kosztuje, koszt tego kredytu 110 milionów, a więc de facto ta cała finansowa inżynieria sprowadza się do tego, że w jakimś czasie ten szpital będzie musiał zwrócić 250 milionów. Tak więc, proszę Państwa, nasz plan zakłada tak, na dniach otrzymać mamy ten kredyt od firmy Magellan. 20 milionów z tych uzyskanych 30 spłacimy nasze zobowiązania wymagalne. Chcemy sobie w ten sposób zabezpieczyć taki oddech na to, żeby pozbyć się tych naszych wierzycieli, komorników, którzy nad nami cały czas wiszą. Też myślimy tutaj o tym, że nasze zadłużenie wobec ZIK-u, które wynosi około 200 tysięcy złotych, chcielibyśmy z tej transzy uregulować. No i oczywiście natychmiast rozpoczynają się prace adaptacyjne w obydwu budynkach szpitalnych będzińskich i czerackich, żeby najdalej od drugiego półrocza doszło już do przemieszczeń tych wszystkich oddziałów. W tej chwili ogłoszony jest już przetarg na prace adaptacyjne, które mają być wykonane w szpitalu w Będzinie, gdzie z powrotem znajdzie się oddział opieki paliatywnej. Jednocześnie w obrębie szpitala w Czeladzi będą podjęte działania remontowe w pomieszczeniach po byłej aptece, bo tam rozszerzać będziemy o te pomieszczenia oddział chirurgii. Chcę też Państwu powiedzieć, że w tej chwili stoimy wobec takich bardzo dużych wyzwań, bo wiadomo, że jeden i drugi szpital nie należą do nowych. Nie jest to też możliwe, aby były spełniane warunki, które narzuca obecnie XXI wiek, warunki udzielania świadczeń, warunki, które formułuje tak samo sanepid. I tu jest pewna taka okoliczność, że w tak zwanej starej strukturze to zarówno sanepid, jak i inne instytucje, które wymagają od nas określonych standardów, przymykają de facto oko na to, że są jakieś nieprawidłowości, a to, że są przebudowane sale, a to, że nie ma klimatyzacji, a to, że są niewłaściwie wykładziny, albo jeszcze jakiś brak śluz w oddziałach. Natomiast w momencie, kiedy przemieszczamy te oddziały, taki wymóg jest już bezwzględnie konieczny do przestrzegania. Inaczej sanepid nam tego nie zaaprobuje. Tak więc każde przeniesienie tych oddziałów musi być już dopasowane do standardów, które są obowiązujące. Stąd też koszty, które niestety ponieść musimy, adaptując te pomieszczenia. Planujemy, proszę Państwa, że w pierwszej połowie lipca przemieścimy oddział opieki paliatywnej do Będzina, a oddział chirurgii wróci do Czeladzi w nowych pomieszczeniach. I to już będzie dla nas bardzo ważne, ponieważ jeden z bloków operacyjnych, a mamy ich aż trzy, czyli te, które najdrożej nas kosztują, ulegnie likwidacji siłą rzeczy, bo będziemy mieli ten blok właśnie tutaj. Z drugiej strony w następnym etapie planujemy przemieszczenie oddziału wewnętrznego i oddziału ginekologii i położnictwa do szpitala w Czeladzi. Są tu pewne problemy jeszcze, które nie do końca wiemy, jak zostaną rozstrzygnięte, ponieważ kwestia oddziału ginekologiczno-położniczego i powiązanego z nim oddziału neonatologii jest bardzo złożona. Ona wynika z tego, że te dwa oddziały się strukturalnie nie bilansują. Spowodowane jest to małą ilością porodów. W tej chwili tych porodów odbyło się w 2015 roku 320. Tak chciałbym to uzmysłowić Państwu, co to praktycznie oznacza. To znaczy, że to jest mniej niż jeden poród dziennie przy wymogach, że musi być pełno 24-godzinne zabezpieczenie obsady dyżurowej, lekarskiej, pielęgniarskiej. Po prostu tą ilością porodów nie da się zarobić na funkcjonowanie tego oddziału, oddziału położniczego. Więc tutaj przemieszczając ten oddział w strukturze takiej jak do tej pory, to znaczy położnictwo i oddział ginekologiczny, no przyjmujemy pewne założenia, że być może ta tendencja demograficzna ulegnie odwróceniu, że tych porodów będzie więcej. Tu też musieliśmy pewne przyjąć społeczne oczekiwania, zwłaszcza ze strony mieszkańców powiatu, że no, powinny być dla mieszkanek powiatu będzińskiego możliwości rodzenia dzieci przynajmniej w powiecie, jeśli nie już w mieście powiatowym będzińskim. Ale też, proszę Państwa, de facto nie wiemy, jak ta struktura służby zdrowia będzie się kształtowała w najbliższych miesiącach, ponieważ nowa władza ma nowe koncepcje. One między innymi też na zasadzie kontynuacji składają się z tak zwanej konstrukcji map zdrowotnych, zapotrzebowań zdrowotnych. Skądinąd bardzo mądre rozwiązanie, które rozpoczęli poprzednicy obecnych władz. One mniej więcej opierały się na tym, że na podstawie badań demograficznych, badań higienicznych, epidemiologicznych, statystycznych i merytorycznych zostanie określona pewna siatka potrzeb zdrowotnych w każdym powiecie. Może się więc okazać, że w tej mapie, która ma być ujawniona, nie będzie oddziału neonatologicznego w powiecie będzińskim. Proszę Państwa, byłoby z punktu widzenia medycznego, merytorycznego całkowicie uzasadnione, gdyby na przykład taki jeden szpital i oddział znalazł się na przykład w Sosnowcu. No niestety, ani Dąbrowa, ani Będzin, ani Sosnowiec same sobie nie powinny powielać tych usług, które w żadnym z tych szpitali by się nie bilansowały. Ale to są takie przemyślenia moje już tutaj, bo czekamy na to, co się będzie dalej działo. Myśmy złożyli też takie pismo, mając nadzieję, że być może z funduszy unijnych będziemy mogli sfinansować remont tej przeprowadzki oddziału ginekologiczno-położniczego. Akurat dostaliśmy taką niezbyt zachęcającą odpowiedź na to nasze pismo, ale to rozumiemy jako jakiś wstęp do tego, żeby sfinalizować to jednak korzystnie. Tak z grubsza rzecz biorąc nakreśliłem, jak będą wyglądały te struktury szpitala. No jeszcze powiem też o trakcie operacyjnym, który też musi być wyremontowany. Koszta tego remontu wyposażenia to około 7,5 milionów złotych, na które również nie mamy środków. W tych 30 milionach na remont tego traktu operacyjnego takich środków nie ma. Może z tych zintegrowanych, chyba tak się to nazywało, te inwestycje, terytorialne, być może z tego będziemy się starali uzyskać jakieś zasoby. Na razie planujemy remont jednej z sal operacyjnych, żeby ją dostosować do takich no naprawdę standardów, jakie powinny być w tej chwili, tak zwany dobry początek. Podsumowując, żeby też Państwa nie zanudzić, osobiście wyrażam taką satysfakcję z tego, że no wreszcie dojrzały władze powiatowe do rzeczy, o których wiedzieliśmy od 12 lat i wreszcie mamy szansę na to, żeby doszlusować do tych jednostek, które nie będą się borykały z ciągłym sznurem zadłużenia i wreszcie zajmiemy się tym, co powinniśmy robić, to znaczy leczyć, a nie zastanawiać się, jak umknąć przed komornikiem i przed jakimiś instytucjami, u których jesteśmy zadłużeni. To tyle. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, bardzo chętnie służę.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za tą swoją wypowiedź. Oczywiście ja sądzę ze swej strony, że szpital, w którym się urodziło około 700 dzieci kiedyś, nawet 750, później 650, dzisiaj, kiedy mówimy o 320 porodach i to mówimy o Czeladzi i Będzinie, ale te czasy minęły z jednej strony, ale z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, jak położnik, jak osoba, która prowadzi oddział. I jak Pan doskonale wie i Państwo również, że czy to są, nazwijmy Panie z Będzina, z Sosnowca, Dąbrowy, to jadą przykładowo do Pieka, jadą gdzieś tam do Żory, jadą gdzieś tam do Wytowy i tak dalej. Po prostu jadą tam, gdzie uważają, że ten człowiek zajmujący się tą panią jest bardzo dobry, one po prostu ufają. I to nie jest tak, znaczy na chwilę obecną, jeżeli będzie oddział i będą dobrzy lekarze, którym ludziom ufają, ta liczba się zwiększy, bo jeżeli chodzi o jakieś takie sztuczne rzeczy, że tam będzie z powrotem ileś tam porodów i będzie dzieci mieć tak po 6, no to jest w ogóle absurd, to w ogóle nie wchodzi w rachubę, trzeba troszeczkę na trzeźwo popatrzeć. To jest jedno pytanie, znaczy to jest moje takie jedno. Natomiast tutaj przed chwilą pan dyrektor był łaskawy powiedzieć odnośnie poszerzenia oddziału, który kiedyś był oddziałem laryngologicznym, później obecnie był paliatywny. Natomiast, że tam wejdzie chirurgia miękka, rozumiem z tego. Natomiast chciałbym zapytać po drugiej stronie, gdzie tam kiedyś oddział chirurgii miał 55 osób, później był ten mniejszy oddział, nazwijmy. W pewnym momencie tam najpierw była klinika ortopedycznej, kliniki ortopedycznej, a drugie obecnie tam od lat oddział rehabilitacyjny. Co tam będzie?
Tam będzie oddział wewnętrzny.
Z jednej i z drugiej strony. A oddział wewnętrzny, który jest piętro niżej?
W dalszym ciągu w takiej lokalizacji.
W takiej lokalizacji. To znaczy się, mówimy, że będą zajmowały jakby półtora piętra.
No, de facto będą zajmowały dwa piętra.
De facto, ale...
Bo będzie na drugim piętrze, wchodząc tam po lewej i po prawej stronie, tam gdzie w tej chwili Naturogalowa będzie oddział wewnętrzny, tak jak jest. Oddział wewnętrzny drugi, a oddział wewnętrzny pierwszy przemyślany z Będzina będzie całe to piętro...
Rozumiem. Znaczy, to jest doskonale, to w ogóle nie podlega dyskusji, tylko jak pan sobie przypomina, oddział wewnętrzny, na którym pan kiedyś również pracował, później był pan ordynatorem piętro wyżej, to z jednej strony był oddział 41-osobowy, czyli 40-osobowy, czyli 81. Natomiast na chwilę obecną tam jest chyba 50, tam
jest 51, może,
51, czyli brakuje jakby tych 30. Pozostałe są sale takie jakby zajmowane, tu świetlica, tu tam jakieś siedzenie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę komentował do końca, bo tak nie jestem na tyle zorientowany. Część również jest pacjentów tam również wsadzonych na tą stronę, ale myślałem, że z powrotem będzie w tej samej. Jest inaczej, ja wcale nie kwestionuję tego, mówię, że...
To znaczy, ja wiem, panie magistrze, bo trzeba po prostu powiedzieć to, o czym wiemy, że pan Sercet był przy oddziale rehabilitacji, tak, tam pan prowadził mocno, żeby on tam był. No, niestety w tych kosztach, które ponosimy, no, mieści się to, że ten przez pana stworzony oddział w planach jest w lokalizacji docelowej w Będzinie. No, takie są realia. Mogę tylko ze swojej strony zapewnić, panie magistrze, że na pewno warunki, które tam będą dla pacjentów, będą naprawdę dobre. Nawet bym się pokusił o to, że mogą być lepsze, bo tam kwestia zaadaptowania tych pomieszczeń, które zajmował trakt operacyjny na tą część taką zabiegową, diagnostyczną, no jakaś ta koncepcja może się tutaj spełni. Natomiast to, żeby zakładać, że na przykład pół tylko tego obszaru mógłby zajmować oddział wewnętrzny, nie byłoby możliwe, bo musimy
przenieść
całości.
Ja tu się nie będę podpierał oddziałem rehabilitacyjnym. Jedyną różnicą, jaka jest między nami, to jest taka, że osobiście uważam, że oddział rehabilitacyjny w tym budynku, w którym jest obecnie, bez względu na to, w którym miejscu się znajdzie, będzie miał zdecydowanie lepsze warunki niż w Będzinie, bo wcześniej czy później to ten oddział dla mnie osobiście zgaśnie, dlatego że to nie jest tylko kwestia miejsca dla pacjentów leżących, znaczy będących na oddziale, ale jest to kwestia po prostu określonych metrów kwadratowych, które będą potrzebne do zabiegów poszczególnych gabinetach, czy to będzie to, no przede wszystkim do Kinezy. No to jest miejsce i to w ogóle nie podlega dyskusji. No ale tutaj się nie będę w ogóle wypowiadał, ani spierał, ani nic zrobił, bo to na razie bez sensu. Ja mam swoje przemyślenia, tylko o nich, jak się mówi głośno, nie mówię, bo nie będę mówił. Natomiast uważam, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Jak pan sobie przypomina, bo pan jest od zawsze, nie pan, że pan jest młodą osobą, ale pan jest od zawsze, bo pan przyszedł do szpitala w studiach. No, pamiętam pana przyjęcie do szpitala, żeby z nim tam uważał. Nie czasu. Powiem ze swej strony tak, że te kroki, które aktualnie są robione, czyli powrót tego, co wszystko było, ten szpital na to jest przygotowany, może nie na XXI wiek, ale to też nie jest właściwie niczyja wina. Wszelkiego rodzaju połączenia, które były robione pod względem politycznym, takim, jakim czy innym, były błędne od samego początku do końca. No tam przecież, jak wszyscy Państwo pamiętacie, to była kwestia, wejdziemy do sieci, albo nas likwidują. Ale to były tylko mrzonki i na tym się właściwie skończyło. Wydaje mi się, że ta inicjatywa po prostu, ja ją osobiście wspieram i sądzę, że Państwo również. Mało tego powiem, że przez 20 lat III Rzeczypospolitej z mojej inicjatywy radni co roku przekazywali z budżetu miasta około 300 tysięcy złotych na pomoc szpitala. To już to dało niedużo, co prawda ponad 6 milionów złotych. Plus jeszcze w pierwszej kadencji tam różne rzeczy żeśmy robili, jak był pan doktor Bliziński pierwszym burmistrzem. I ostatnie 4 lata dopiero, czyli ostatnia kadencja była taka, że praktycznie na to pieniędzy nie było. Nie chciałbym się nad nikim pastwić. Sądzę, że to jest najważniejszy budynek w tym mieście. Ja nie będę tutaj uzasadniał tam politycznie, społecznie, gospodarczo, kto nam dał, to załatwił i tak dalej, to nie jest istotne. Powiem inaczej. Tu dzieci się rodzą, tu dzieci i dorośli się leczą i tu dorośli czy dzieci niestety również odchodzą. Jest to praktycznie świątynia, którą my powinniśmy ze wszystkich swoich sił wspomagać ją, dlatego że nigdy nie wiadomo kiedy komuś z kraja, zawsze tacy, którzy tam mówili coś nowo. Widziałem ich później w szpitalu, jak coś się stało komuś, czy z rodziny, czy bezpośrednio. To po prostu były sprawy żenujące. Natomiast to jest nasza wspólna sprawa, nasz wspólny obowiązek. Tutaj do naszego szpitala były od zawsze były Wojkowice. I był Grodziec, który mówi się tam Będzin, Czerwy, Będzin i tak dalej. Bzdura, ta dzielnica Będzina kiedyś jako samodzielne miasteczko, Grodziec i Wojkowice były przez ostatnie 55 lat było tutaj pacjentami. Generalnie. Pozostali ludzie, no to jechali czy ludzie. Tu opieka medyczna, zarówno specjaliści, jak i pozostała opieka medyczna. Tu przyjeżdżali z Sosnowca, z Dąbrowy Górniczej, przyjeżdżali z Katowic, Siemianowic i Bóg jeszcze skąd. A w momencie, kiedy była klinika, to przyjeżdżali od Szczecina przez Białystok, również też docierali do tej bytomskiej kliniki. Z mojej strony tyle, bo mówiliśmy, że to króciutko mamy mówić, krótkimi zdaniami. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać Pana Dyrektora? Bardzo proszę, bardzo.
Mówi Pan doktor, że co miesiąc 500 tysięcy to jest taka strata dla szpitala. Jeżeli będzie te 30 milionów kredytów, to już tej straty nie będzie co miesiąc.
Nie, na działalności bieżącej.
do działalności bieżącej, to znaczy my te 30 milionów traktujemy jako takie antidotum na to, że, żebyśmy poczynili takie działania, że ta strata na działalności bieżącej zniknie.
Teraz dalej, 30, 10 na ole na organizację, czy jak tam Pan nazywał, co będzie na obsługę, co będzie za rok, za dwa, 40 milionów do spłaty, jak sobie Pan radzicie z taką ogromną kwotą, bo miasto, jak Pan tam mówił, tam ileś może dołożyć, prawda?
To znaczy, powiedzmy sobie jasno, to jest oczywiście kredyt wieloletni.
Ile lat?
Także on jest na 9 lat w tej chwili. Także te bieżące spłaty no, nie będą milionowe, prawda? Natomiast trzeba po prostu powiedzieć sobie tak, że my też się znajdujemy w pewnym otoczeniu prawnym. Ponieważ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej strata, którą wykazuje publiczny zakład, musi być pokrywana przez organ założycielski. Organem założycielskim jest starostwo. Drugi rok praktycznie rzecz biorąc ta strata nie jest pokrywana. Więc za rok 2014 w wysokości 4 milionów 188 tysięcy starostwo nam nie pokryło. Za 2015 rok ta strata 4 miliony 50 tysięcy też nie pokryło. A jeżeli takiej straty starostwo nie pokryje, to do 30 września tego roku ma obowiązek przekształcić publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę. Oczywiście w 100% własności w dalszym ciągu organu tworzącego, ale działającego już wobec zupełnie innych wymogów, przede wszystkim kodeks spółek cywilnych. Na Pani pytanie odpowiem tak. No, to jest pewne założenie, to jest pewna wizja tego, żeby wyjść z klinczu. Ponieważ to nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, że się znajdujemy w takim położeniu, tylko generalnie w skali kraju finansowanie ochrony zdrowia jest po prostu niedopracowane, niedoszacowane i my cały czas liczymy na pewne działania ze strony władz, które muszą nastąpić. Bo chciałbym też zwrócić uwagę, że przecież te środki, które my dostajemy, nie biorą się znikąd. One są nam płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia za zrealizowane świadczenia. Ale od 8 lat nie było waloryzacji tych świadczeń. Fundusz tego nie dokonywał. Tak więc wiecie Państwo, no, każdy, kto prowadzi swój prywatny biznes, czy jakikolwiek biznes, to wie o tym, że jeżeli rosną koszty, bo rośnie cena energii, rosną ceny mediów, rosną roszczenia pracowników płacowe, a my dostajemy tę samą ilość pieniędzy za te świadczenia, to jeżeli to byłaby stricte gospodarka rynkowa, to taki interes, brzydko mówiąc, albo plajtuje, albo go właściciel zamyka, a my brniemy w tym wszystkim. Także nasze założenia mówią o tym, że ten deficyt tych 500 tysięcy przy tych przy tego typu reorganizacji zakładamy, że on zmaleje do zera, czyli że będziemy się bilansować. Ale co się będzie działo dalej, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja też muszę zwrócić tutaj uwagę na to, że my działamy w pewnym otoczeniu innych placówek medycznych. My nie jesteśmy konkurencyjnym pracodawcą. Od nas niestety personel odchodzi, bo my mało płacimy. I proszę Państwa, bo może część z Państwa śledziła perypetie szpitala Dąbrowskiego i zamkniętego oddziału. I trudno mówić o pieniądzach, ale w tym miejscu może warto powiedzieć, że zamknięty został oddział tam chorób wewnętrznych, a został odtworzony no, na zasadach, bym powiedział, heroicznych, ale jak to się dla nas przekłada? My płacimy lekarzom za dyżury 40 zł na godzinę, na co nas nawet, powiedziałbym, nie stać, ale nie ma w ogóle mowy o tym, żeby jakąkolwiek zastosować tutaj dyscyplinę, zmniejszenie dyżurów czy zmniejszenie stawki. Natomiast szpital w Dąbrowie Górniczej, który wznowił działalność oddział wewnętrzny 15 marca, płaci za dyżur lekarzowi 100 zł na godzinę. I my nagle stajemy wobec takiego faktu, że przychodzą lekarze, którzy mówią, że no fajnie, pracuję tu od 20 czy 30 lat, mamy fajne relacje, ale no mówię uczciwie, czy pan może dać tam stawkę, no już nie mówię 100 zł, ale 60 czy 70 zł na godzinę, bo mam taką ofertę. No ja mówię, no fajnie, też nam się pracowało, ale mowy nie ma, żeby tak. No, chcę być uczciwy, że spytałem, no to składam wypowiedzenie, nie będę dyżurował. No bo jest taka konkurencja. Zmierzam po prostu do tego, że nie wiem, jak się rozmawiamy teraz bardzo optymistycznie, a mamy gdzieś w tyle głowy obawy, że w pewnym momencie przyjdą reprezentanci związkowi naszych pracowników i powiedzą, no sorry, to my mamy gdzie indziej inne warunki, życie mamy jedno. Także tak troszeczkę odszedłem od tego, co pani tutaj mi zadała to pytanie, bo ja na nie też nie znam takiej odpowiedzi, żebym mógł zapewnić tutaj, że nagle ten kredyt i ta restrukturyzacja spowoduje, że będziemy kwitnącą jednostką. Stwarza nam szansę, ustrzega nas to przed no, całkowitym bankructwem, zamknięciem tej całej naszej jednostki. No i w tym kontekście tak to widzę.
Panie Kowale, jeszcze chciał?
Tak.
Bardzo dobrze. Ustrzega czy odsuwa w czasie? Bo w tej chwili pan mówił 500 tysięcy i chce pan to zbilansować do zera. Ale on, przy 9 latach to jest około 360 tysięcy obsługi tego kredytu. To nawet tak jakby nagle szpital musiał zarabiać.
Nie, to jest na działalności bieżącej taka sprawa. Plus koszty obsługi zadłużenia. No,
tak, ale tu pan rzeczywiście
razem musiałby szpital na kredyt zarabiać prawie 400 tysięcy miesięcznie, żeby wyjść na zero.
Tak jak powiedziałem. Efekty zostaną w praktyce ujawnione, ale zakładamy, że raz nasze działania wewnętrzne, restrukturyzacyjne pozwolą, żeby zmniejszyć to zadłużenie. Liczymy, że musi dojść do rewaloryzacji wyceny świadczeń. A wreszcie też słyszymy o tym, że system budżetowania całkowicie ma być zmieniony. Ma być powrót do tego systemu budżetowania centralnego. I tutaj rola szpitali powiatowych też z tego, co docierało do nas wiadomości z ministerstwa, tak jak minister zadziwił pewne no, kanony, że tak powiem, nowe formuje, jest położony nacisk, że szpitale powiatowe muszą mieć zapewnione finansowanie. Nie wegetacja, tylko finansowanie. Nie obiecuję, że każdy szpital powiatowy się utrzyma, bo prawdopodobne są jakieś właśnie likwidacje, przemieszczania, reorganizacje, jakby je nie nazwać, ale bazujemy też na tym, co myślimy, że w przyszłości, w niedalekim roku, dwóch w ochronie zdrowia się wydarzy.
Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa chciał zadać? Panie Burmistrz?
Nie, mnie sytuacja jest przygotowana, ponieważ jestem w komisji.
Dobrze. Panie rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pan był łaskawy do nas przyjść, że Pan się podzielił z tymi dobrymi wiadomościami. I oczywiście, jakby nie patrzeć na to, to jest to krok we właściwym kierunku i to bardzo duży. To znaczy się
To, co Pan zaznaczył w prostej rzeczy, mianowicie trakty operacyjne. To są po prostu miejsca, że gdzie, jeżeli tam się nie robi operatywy, to po prostu się tylko na ten trakt płaci. Jego się ogrzewa, jego się czyści, sprząta, myje i tak dalej, tylko efektów nie ma. To jest jedno z najdroższych miejsc w ogóle w szpitalu, bo jeżeli byśmy całkowicie wyrzucili na dzień dzisiejszy z głównego traktu, wstrzelali wszystko i zrobili go nowocześnie, to 12 milionów bez żadnych, ale może ponad 12 milionów trzeba było na to wprowadzić. Państwo wprowadzają to za 7 milionów. Może nie będzie to aż tak kompleksowe, bo część jest rzeczy bardzo dobrych na trakcie. Także takimi liczbami niestety się trzeba poszukiwać, bo innych nie ma. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję bardzo Cienowi za zaproszenie.
Wodę jeszcze gazowana.
No, gazowana na drogę.
Tak.
Gazowana. Bo nie gazowana, to kranowa, to wszyscy wiedzą.
Ja się serdecznie dziękuję bardzo. Przepraszam, że nie odprowadzam, ale jeszcze taki glotawiec jeszcze nie jest.
Nie no.
Na razie jeszcze tam.
Przyjdzie pora.
Ja też tak sądzę.
Przyjdzie pora.
Proszę Państwa, wracamy do tematu, który tam mieliśmy dzisiaj, a który właściwie został również wczoraj omówiony i on się powieliły. W związku z tym chciałem po prostu zapytać Państwa, czy po wczorajszych po prostu wypowiedziach Pani Naczelnik i innych osób, jak również czytania całościowego, wnikliwego, czy jeszcze Państwo mają jakieś od siebie na dzień dzisiejszy refleksje, które mogły przyjść tam dzień później?
Ja mam tylko zapytanie, kto w tym punkcie informacyjno-konsultacyjnym jest tym profesorem w sprawie narkomanii?
Nazwiska Pani nie powiem, po komisji powiem, ale jest.
Obrębnie. Jeszcze miałam Pan zadać pytanie w sprawie świetlicy z szerszym, ale to niekoniecznie.
Nie.
Jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Dobrze. Panie Mateuszu, to będziemy
głosować.
W takim razie będziemy procedować w formie różnych głosowań. Pan będzie łaskawy w moim imieniu przejść, pan będzie właśnie nazywał ekipa. Ściągnie pan tutaj takiego gościa.
No Marka Kocania, tak?
Tak. No puścimy tam za 15 minut, bo my nie jesteśmy zachłani. Żeby mu to tak na cały czas zabierać, jak tam jest taki raus, czy świat nie widział, że grało, że więcej. No tak, no. Nie wiem dlaczego. Ale nasza uroda nam nie pozwala, żebyśmy tak się rautowali. No i tyle. Pan tam miał
tego, ja tutaj mam gdzie
pracować. Nie wiem, pani miała różne dźwięki, a nie mówię, że pani przygwizda. Nie wiem, tu jest to 41 i 42. No zaraz zobaczymy.
Przewodniczącego chyba jedno też
nie przewodniczący ma pan
listę
obecności
może?
Nie, przecież przygwizdzę. Pani
nie,
to
nie
jest. Nie, to nie jest. Ale chodzi o...
Państwo wiele wcześniej, raz do roku burmistrz przedkłada radnym.
Rozumiem, tak. No to zawsze tak było.
Sprawozdania z tej działalności.
Dobrze. Następnie mamy to, żeśmy mówili odnośnie tej przemocy. Numer 6, który jest do porządku obrad. Głosowaniu to nie podlega, tak? Nie. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązanie problemów alkoholowych za 2015. Podlega?
Nie.
Doskonale. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej dla miasta Czelać za 2015. Nie podlega. Bardzo dobrze. W tym momencie mamy, proszę Państwa, projekt uchwały 41, mamy zaznaczony. 41, 41, 41, momencik. Przeprowadzić projekt uchwały
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz po szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania do opłat, jak również trybu ich pobierania. Państwo łaskawie, wnikliwie przeczytali w domu. Są w tym zakresie jakieś pytania? Nie widzę. Jeżeli nie ma, to nie potrzebuję dodatkowych wyjaśnień. I przystąpimy do głosowania, proszę Państwa. Kto z Państwa jest za przyjęciem, za zaopiniowaniem tego projektu uchwały przez naszą komisję, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Można sześć ładać i założymy okulary. Przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie ma. Ile członków komisji, to jest nas w tej chwili w sześciu było siedmiu, jeden raz jeden, sześciu. Wstrzygnięcie opinia pozytywna. 27.04.2016. Dobrze. Teraz mamy następny projekt uchwały, to jest ten 42. Tak. 42. W sprawie poparcia działań mających na celu tworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. Państwo to przeczytali. I czy ktoś ma jakieś pytania w tym zakresie? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania w tym zakresie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. To jest 6, przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma, 6, nie pozytywne, 27.04.2.16. Tak. Co jeszcze mamy, panie Mateuszu? Bo pan tam dzisiaj wie,
to wszystko już
pokazywał.
Już to wszystko.
Wszystko, bo tam wtedy były niepotrzebne do głosowania. Proszę Państwa, w związku z tym, że jeżeli chodzi o jakieś sprawy dotyczące jeszcze materiałów sesyjnych, czy ktoś ma pytanie do pani burmistrz? Nie ma, reszta będzie na tym. Jeżeli głosowania skończone, to panu dziękuję. Niech pan tam na ten raz powrotem wraca.
Ja już tak trzy razy to wszystko słyszałem.
Tak? Pan chyba to pan Paweł Najorowy czytał, że pan zawsze wcześniej jest. Dobrze. W sprawach bieżących, co państwo macie do powiedzenia? Macie państwo jakieś problemy, jakieś wnioski, jakieś sprawy dotyczące czy na tematów naszej komisji, czy naszego działania, czy części naszej komisji, czyli mówimy o bezpieczeństwie?
Ja mam dwa, ale zgłoszę interpelację na sesję dotyczącą bezpieczeństwa.
Dobrze, czyli właściwie nie ma specjalnie. Czy ja jedynie powiem tak, znaczy nie będę się tam w tej chwili w jakiś sposób rozdzielał szan. Jest droga między Sosnowcem, dzielnicą Milowice, jest przejazd na Dąbrówkę. Ja otrzymałem kilka telefonów. Bo się sam sprawdziłem, przez przypadek akurat też jechałem, że tam na tej drodze, gdzie kiedyś tam było ograniczenie do 40, Czy Państwo widzą tą drogę? No widzą, bo każdy tam przejął się na razie. Tam zostało ograniczenie zrobione do 30 i w taki sposób chamski, ordynarny na tej drodze powstały takie jakby te nie sierżanty, jakby spowalniacze. Osobiście uważam i to powiem tak tu jako wzór, że jeżeli ktoś chce coś dobrego zrobić, to niech przyjdzie tutaj do urzędu do Szelazji. I tutaj z tyłu pani burmistrz Dmitru tutaj zrobiła taki właśnie jakby przejazd na drugą stronę. Jest to po prostu bez żadnych targania samochodu. Jest to po prostu miękko. Tak kiedyś, jak obserwowałem gdzieś na różnych takich ulicach w Londynie, tego typu spowalniacze również na tym, ale to nie na zasadzie, że jeżeli ktoś jedzie, czy jest pogoda taka, nie inna, tam można po prostu urwać koło. To znaczy się generalnie zrobili to ludzie, którzy według mnie nie powinni się takimi rzeczami zajmować. Mnie zawsze na uczelni uczyli, że jest tyle innych różnie zawodów, że można sobie jakiś wybrać taki, na którym się będzie człowiek ewentualnie znał. Natomiast to, co tam zrobili, to i patrząc, że tamtą drogą przejeżdża tysiące ludzi zarówno z Szeladzi do Katowic, jak i z Wojkowic do Katowic, jak i z Grodzca do Katowic, to tą drogą również. Także jeżeli, a jest to, jesteśmy w tym momencie w Katowicach, bez pozoru, to bym prosił o to, ażeby te wnioski, jakie do mnie ludzie również składają, ażeby Państwo byli łaskawi wystosować pismo. Ja nie mówię, żeby tam z powrotem była czy 40, 70, czy jakaś inna, tylko sam ten próg, który jest niebezpieczny dla wszystkich. Tak bym to nazwał. Sam przejechałem, no przez przypadek po paru telefonach, przejechałem na ten, nie to sobie specjalnie jechał, ale zobaczyłem. Także to nie jest dla mnie po prostu normalne. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś są sprawy? Nie ma. W związku z tym serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą komisję i spotykamy się jutro. Jutro się spotykamy na sesji o godzinie 17.
Jest jeszcze, Panie Przewodniczący, tak? taki projekt uchwały, który nie był po części dotyczy naszej komisji.
Tak.
Wyboru tego jednego przedstawiciela z Rady do oceniania wniosku w sprawie powołania Rady Senioralnej. I żeby tak nie stwarzać takiego może bałaganu, dobrze byłoby międzyklubową zgodnić kandydata, bo to jest tylko jednorazowa czynność, udział w komisji powołanej zarządzeniem burmistrza do oceny tych wszystkich wniosków, które spłynęły do nas, a było ich więcej niż uchwała nasza przewiduje miejsc w Radzie Senioralnej, do tego, żeby sprawdzić się pod względem formalnym.
Rozumiem. Znaczy, sugestia Pani jest taka, że nasza komisja powinna jakby jednorazowo wydelegować, to jest tylko sugestia, wydelegować jednego z naszych radnych do takich ten. Czy ktoś z Państwa chciałby na ochotnika wydelegowany do takiej komisji. Proszę bez żadnych krępacji, że to nie tam na, że się tam ktoś wyrwałem, bo chciałem się wyrwać i tak dalej. Nie, było zupełnie poważnie, to tak czujmy sprawę.
Zrobimy to w godzinach takich przyjaznych dla członka komisji. Jednorazowo.
A przepraszam, ja mam pytanie, a ile osób będzie liczyła ta Rada Seniorów?
3 osoby zgodnie z uchwałą. Rada Seniorów od 5 do 9. Będzie na pewno 9-osobowa, bo jest kilkanaście ofert.
Ale to ci seniorzy sami się zgłaszali. Czy zostali
zgłaszani? No, Państwo podejmowaliście uchwałę, w której Rada Seniorów składa się z 9 do 9 członków, z tego część z organizacji pozarządowych, część z wolnego naboru, część z Uniwersytetu Trzeciego. Dziękujmy, te zgłoszenia wszystkie mamy. Mamy więcej niż miejsc. W związku z tym potrzebne jest takie ciało, które zgodnie z uchwałą wybierze z tych 12 maksimum 9.
A ile jest ofert?
Kilkanaście.
Czyli 11 albo 19?
Między 11 a 19. Powiem szczerze, że nie liczyłam, ale tak gdzieś około średniej, czyli 14-15 jest na pewno.
Dużo ja rozumiem, że pańskie zainteresowanie byłoby skłonne iść w kierunku tego, żeby pan naszą komisję zareprezentował.
Tak. A jeśli będzie taka państwa wola, to dlaczego nie? A przepraszam, czy już przewidziany termin spotkania tej komisji?
Nie, państwo najpierw musicie wybrać, a potem jeżeli ktoś zechce z radnych, to my się dopasujemy jako urzędnicy do możliwości czasowych pana radnych.
Co się cieszy,
taka, taka była sugestia pana przewodniczącego, że się zgłaszam na ochotnika.
No, proszę. Wyrażam zgodę.
Proszę bardzo. Z Niesławią Naczelnik już drugi raz będziemy współpracować. Współpraca przebiega w sposób wzorcowy. Dlaczego nie?
Oczywiście. Jeszcze państwo macie jakieś sprawy? Nie widzę. Serdecznie państwu dziękuję.
Jeszcze listę jaką pan
zgłosił.